Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
28 września 2022 roku w wyniku przedawkowania opioidu i narkotyków umiera Artis Leon Ivey Jr. Człowiek, który sprzedał ponad 30 milionów płyt na całym świecie. Jego przebój wpłynął na pokolenie hip-hopu w latach 90., wprowadzając niejako ten gatunek do mainstreamu. Raper, który przez całe swoje życie walczył z problemem narkotykowym, ale także nie po drodze było mu z prawem, co doprowadzało do odwoływania koncertów i wyroków sądowych. Jest mi bardzo miło, że znów możemy się usłyszeć. Zapraszam na kolejny odcinek.
Poznaj tajemnicze okoliczności śmierci gwiazd. Ostatnie dni legendy.
Artis Leon Ivey Jr. urodził się 1 sierpnia 1963 roku w Pensylwanii. Razem z rodzicami przeprowadzili się później do Campton w Kalifornii, gdy Ivy miał 8 lat. Już od młodego wieku cierpiał na ciężką astmę i jako dziecko kilka razy trafiał do szpitala z powodu powikłań. Jako chłopiec regularnie odwiedzał lokalną bibliotekę. Często grał w gry planszowe z matką. Zaczął rapować jako nastolatek. Wtedy otrzymał przydomek Julio Iglesias w nawiązaniu do hiszpańskiego piosenkarza Julio Iglesiasa. Przydomek ten później skrócono i tak został aż do dziś. Julio. Wspominałem, że przez praktycznie całe życie miał nie po drodze z prawem. I to prawda. Faktycznie jako dzieciak został aresztowany za przyniesienie broni do szkoły i odsiedział wyrok za kradzież. W pewnym czasie zaczął regularnie pojawiać się w hip-hopowej stacji radiowej o nazwie KDAY i wydał swoje pierwsze single. What's Gonna Do, na przykład. W tym czasie padł ofiarą nadużywania kokainy i musiał udać się na odwyk. Dorastanie w Campton w latach 80. nie sprzyjało dobremu wychowaniu. Po pewnym czasie zamieszkał z ojcem w San Jose i przyznał, że chrześcijaństwo pomogło mu przezwyciężyć nauk. Z czasem zaciągnął się do ochotniczej straży pożarnej. Tam z kolei pracował do momentu, aż nie odezwała się w nim potrzeba rapowania. Następną piosenką, którą Julio wydał, była You're Gonna Miss Me, ale nie otrzymała pozytywnych recenzji. Zaczął z czasem nawiązywać znajomości na scenie rapowej w Los Angeles. Doprowadziło to do gościnnego występu na debiutanckim albumie zespołu WC and the Mad Circle. Jego własny, debiutancki album ukazał się 3 lata później, w roku 1994. Nosił tytuł It Takes a Thief i zawierał popularne utwory, takie jak County Line, Fantastic Voyage. Album ukazał się właśnie w 1994 i stał się hitem. Znalazł się w pierwszej dziesiątce list przebojów. Uzyskał status platynowej płyty. Otrzymał bardzo pozytywne recenzje od krytyków i fanów. Krążek został pochwalony za wprowadzenie humorystycznej i beztroskiej perspektywy do często brutalnych i bluźnierczych tematów typowego gangsta rapu, jak przeczytałem gdzieś w sieci. W roku 1995, na potrzeby filmu Młodzi Gniewni z Michelle Pfeiffer w roli głównej, Julio wydał Gangsta's Paradise. I to zmieniło jego życie. Gdyby nie jego menedżer, to być może w ogóle byśmy tego numeru nie usłyszeli.
And I hear this beat coming through the door, so I go in, I say, what's up, DePaul? So I go and I open the door, because I want to hear the beat more clear. And I open the door, and it's this beat coming out the room, and I'm like, damn, what is that?
Przyjechałem do domu mojego menedżera i usłyszałem ten beat. Prosiłem, żeby otworzył szerzej drzwi, żebym mógł usłyszeć to cudo. I tak właśnie powstał Gangsta's Paradise. Utwór stał się jedną z najbardziej udanych piosenek rapowych wszechczasów. Zajął pierwsze miejsca na liście Billboard Hot 100 przez 3 tygodnie. Był singlem number one, absolutnie numer jeden 95 roku w Stanach Zjednoczonych i światowym hitem zajmował pierwsze miejsca na listach przebojów w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Szwecji, Austrii, Holandii i wielu, wielu innych krajów. Był drugim najlepiej sprzedającym się singlem w roku 95 właśnie na Wyspach. Podczas rozdania nagród Grammy w 96 Julio zgarnął statuetkę w kategorii najlepszy solowy występ rapowy.
And the Grammy goes to... Julio, Gangsta's Paradise.
Call that for me, bruh. First of all, I would like to claim this Grammy on behalf of the whole hip-hop nation, West Coast, East Coast, and worldwide.
United we stand, divided we fall.
Początkowo Gangsta's Paradise nie miał znaleźć się na żadnym ze studyjnych albumów Coolio, ale ze względu na sukces Coolio umieścił go na albumie, czyniąc go utworem tytułowym. Sample w tym kawałku zaczerpnięte zostały, jak być może dobrze wiecie, z piosenki Stevie Wondera Pastime Paradise, rok 76. Choć Gangsta's Paradise to przecież największy hit w karierze Coolio, to warto wspomnieć, że występuje również w piosence Hit 'Em High ze ścieżki dźwiękowej do filmu Kosmiczny Mecz z roku 96. Wtedy rapował tam z B-Realem, Method Manem, LL Cool J'em i Busta Rhymesem. W przerwach od tworzenia i nagrywania Coolio wielokrotnie występował w produkcjach telewizyjnych czy serialach. W roku 96, który tutaj się bardzo często pojawia, wystąpił gościnnie w roli samego siebie, zresztą w serialu Sabrina, nastoletnia czarownica. Możemy go zobaczyć też w odcinku serialu Niania, rok 98. Ten odcinek nosił tytuł Homey Work, w którym wcielił się w postać Kujona Irina, pakowacza prezentów. Ale także anonimowy serial science fiction Futurama, tam możemy również zobaczyć Coolio. Mało kto wie, ale prowadził internetowy program kulinarny Cooking with Coolio, będący odnogą jego reality show Coolio's Rules, który liczył 6 odcinków w 2008 roku, do znalezienia zapewne gdzieś w czeluściach sieci. Życie Artisa to nie tylko sukcesy muzyczne, ale także ciemna strona narkotykowa, która finalnie doprowadziła go do śmierci. Po drodze kilka razy miał dość poważne problemy z prawem. W roku 98 sąd niedaleko Stuttgartu skazał go na 6 miesięcy w zawieszeniu i nałożył grzywnę w wysokości 17 tysięcy dolarów za pomocnictwo w napadzie i spowodowanie obrażeń ciała po tym, jak Coolio i członkowie jego zespołu rzekomo usiłowali ukraść ubrania warte 940 dolarów, a następnie uderzyli właściciela sklepu. Coolio twierdził, że obiecano mu ubrania za darmo w zamian za rozdawanie autografów. W 2016 on i członkowie jego ekipy zostali aresztowani za posiadanie załadowanej broni palnej w torbie. To wszystko wydarzyło się na międzynarodowym lotnisku w Los Angeles. Torbę przejęli celnicy, gdy grupa Coolio próbowała przejść przez punkt kontroli bezpieczeństwa. Jeden z jego ochroniarzy przyznał się, że to jego torba, ale Coolio potem wziął to na siebie i został skazany na 3 lata w zawieszeniu i 45 dni prac społecznych. 28 września 2022 roku Coolio został znaleziony nieprzytomny na podłodze łazienki w domu przyjaciela w Los Angeles. O jego śmierci poinformował menadżer Posey. Wiadomo, że artysta przebywał w prywatnym mieszkaniu ze swoim przyjacielem. Po pewnym czasie udał się do łazienki i przez długie momenty nie wracał. Gdy nie reagował na swoje imię, przyjaciel udał się do pomieszczenia i znalazł go nieprzytomnego, leżącego na podłodze. Na miejsce od razu wezwano pogotowie ratunkowe, ale było już za późno. Stwierdzono zgon. Coolio miał 59 lat. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w pobliżu muzyka nie znaleziono narkotyków czy innych środków odurzających. Nie wiadomo, czy Coolio był pod wpływem alkoholu. Posey nie zdradzał też żadnych informacji na temat problemów zdrowotnych, które mogłyby doprowadzić do tego wypadku i nagłej śmierci. Potencjalną przyczynę zgonu Coolio podali później ratownicy medyczni wezwani do nieprzytomnego muzyka. Ich zdaniem wiele wskazuje na to, że doszło do zatrzymania krążenia, być może spowodowanego zawałem. Szczegółów wtedy nie podano, ale wszczęto śledztwo. Menedżer rapera początkowo informował, że Coolio zmarł na atak serca. Policja po wszczętym dochodzeniu wykluczyła udział osób trzecich. Dopiero po 6 miesiącach poznaliśmy przyczynę śmierci rapera. Jego rodzina otrzymała informację z biura koronera hrabstwa Los Angeles, że muzyk zmarł na skutek przedawkowania fentanylu, silnie uzależniającego leku przeciwbólowego dostępnego na receptę. W jego organizmie znaleziono też ślady heroiny i metamfetaminy, a przewlekła astma i palenie papierosów przyczyniły się do jego śmierci. Przedwczesna śmierć Coolio była szokiem dla środowiska muzycznego. Jego życie pełne było sprzeczności, triumfów, wyzwań, problemów, ale jedno jest pewne. Zostawił po sobie coś, co trwa i będzie trwać jeszcze przez długie lata. Mateusz Operchał, dzięki i do następnego.